Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dziękuję, kochani. A powiem szczerze, że po takim przywitaniu na początku myślałem, ale zawiesił wysoko poprzeczkę, ale później powiedział, że nieważne, co powiem, i tak będzie dobrze. Także dzięki, Eryk, za to piękne przywitanie. Ja na początku chciałem jeszcze raz się przedstawić, mam na imię Kuba i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na maksa cieszę się, że będę mógł dzisiaj dzielić się tym z wami, co wierzę, że Pan Bóg wkłada w moje serce. Chciałem też z tego miejsca podziękować naszym pastorom, Mireli i Danielowi. Myślę, że możemy zabić dla nich brawo. Wiem, że ich tu nie ma, ale odsłuchają to i będą liczyć te oklaski, także chciałem podziękować i za to, jak mogę rozwijać się w Kościele, jak przez te 3 lata inwestują we mnie, jak wierzą we mnie, często bardziej niż ja sam. Dziękuję im, dziękuję wam wszystkim, bo wielu z was przykłada do tego mojego rozwoju swoje ręce, swoje modlitwy i na maksa za to dziękuję. Z tego, co widziałem i też rozmawiałem z niektórymi z was, są tu osoby, które są po raz pierwszy. Czy mogę was poprosić o taki bardzo skromny ruch ręką, jeśli jesteście? Dajcie mi znać, bo jesteście dla mnie bardzo ważni. Dziękuję. Witamy was bardzo serdecznie. To dla nas zaszczyt, że zdecydowaliście się przyjść tutaj dzisiaj, że mam nadzieję, że macie dobry czas, a będzie tylko lepiej. I powiem wam, że dzisiaj wiele nas łączy, ponieważ tak jak powiedział Eryk, chociaż nie wiem, czy to powiedział, ale to mój debiut i wy jesteście tu pierwszy raz i ja w tym miejscu też jestem po raz pierwszy, także liczę, bardzo liczę na wasze wsparcie i wsparcie całego Kościoła. W Kościele Echo mamy kulturę feedbacku, do czego bardzo zachęcam, czyli jeśli będę mówił jakiś żart, może nawet średnio śmieszny, to proszę śmiejcie się, to mi doda otuchy. Jeśli będę mówił coś, z czym się zgadzacie, to też dajcie znać, to też bardzo pomaga, zachęcam was do tego. Okej, kochani, jesteśmy w serii Nasza Klasa i to 3. spotkanie z tej serii i myślę, że każdy z nas ma jakieś skojarzenia, gdy słyszy Nasza Klasa. Myślę, że duża część, szczególnie tych starszych z was, kojarzy sobie to z portalem internetowym, który kiedyś mógł być dzisiejszym Facebookiem, ale niestety już przestał istnieć. Może dla niektórym z was przypominają się przyjaźnie, które mieliście właśnie w swoich klasach. Może które przetrwały do dziś. Może niektórym z was, ja pewnie jestem bardziej w tej grupie, kojarzy się to z akcjami tymi dobrymi i tymi złymi, które robiliście razem z waszą klasą. A może niektórym z was, nie wiem, czy są tu tacy na tej sali, ale od 3 tygodni przypominamy o tym i ta seria przypomina o tym, że jutro poniedziałek i trzeba iść do szkoły. Może uczniów nie ma, ale może są nauczyciele, także... dzięki, Natalia, uratowałaś mnie. Kochani, ja również mam pewne skojarzenia na temat naszej klasy i o tym powiem wam trochę więcej za chwilkę, ale chciałbym podsumować to bardzo krótko, co działo się do tej pory. Na pierwszym spotkaniu Michał wprowadził nas ogólnie w ten temat. Michał mówił o tym, jak na dłuższą metę może być niebezpieczne odłączenie się od klasy. Tydzień temu pastor Daniel mówił o tym, że tak naprawdę klasą nie jesteśmy, a w naszym przypadku kościołem nie jesteśmy. Kościołem jesteśmy. I jak ważne jest to, żebyśmy spotykali się i nie mijali tych wspólnych spotkań. A ja dzisiaj skupię się na tym, co dobrego, jak razem możemy tworzyć różne rzeczy, jak razem jako jedna klasa możemy służyć. I wracając do moich skojarzeń z klasą, nawet Michał na pierwszym spotkaniu zażartował sobie, że na temat tych skojarzeń z mojej klasy można słuchać dosyć długo. Z tym, że niestety w większości przypadków te opowieści nie przeszły cenzury i nie nadały się na to kazanie. Ale w dużym skrócie, wprowadzając was w to, żebyście mogli łatwiej wyobrazić sobie, z czym musiałem się zmierzyć, przygotowując się do tego kazania, to, co działo się w moich klasach, a szczególnie w liceum, niestety, składało się z masy takich patologicznych zachowań. Często wspólnie z kolegami konkurowaliśmy nawet w tym, kto zrobi tak zwany większy przypał. I powiem wam szczerze, nie ma czym się chwalić, ale tak jest, że nawet udawało mi się raz na jakiś czas być naprawdę w czołówce. Chociaż... Nie, proszę, nie bijcie brawa teraz. Chociaż poprzeczka była zawieszona bardzo, bardzo wysoko. Po pierwszych 4 miesiącach funkcjonowania naszej klasy w liceum, żeby w ogóle ta klasa mogła istnieć, musieli połączyć nas z inną klasą, bo przez hejt, którym niszczyliśmy się codziennie, niszczyliśmy się nawzajem, nauczycieli, dyrekcję szkoły, zostało nas tak mało, że zastanawiali się, czy w ogóle funkcjonowanie tej klasy ma sens. Na koniec liceum z ponad 40 osób w 2 klasach zostało 18, z czego 6 zdało maturę. I wtedy, wiecie, wtedy doświadczyłem takiego pierwszego, świadomego, wielkiego cudu w moim życiu, ponieważ załapałem się do tej 6. Dumy naszej szkoły. Nie byłem tam, ale myślę, wyobrażam sobie, że gdzieś wisimy jako naprawdę duma tej szkoły w tym budynku. Jednak pomimo tych wielu złych skojarzeń, jak każda klasa, było coś w nas. Był pewien potencjał i razem udawało nam się robić nie tylko te złe rzeczy, ale też te dobre. Byłem w szkole sportowej o profilu piłka nożna, co myślę, że może tłumaczyć wiele z tego, o czym mówiłem do tej pory. I wiecie, gdy myślałem na początku o tej serii, zastanawiałem się, o czym mam powiedzieć. Przecież Michał już podsumował. Ale przypomniało mi się, że my z jednej strony tworzyliśmy klasę, taką normalną klasę, ale z drugiej strony tworzyliśmy też drużynę. Codziennie mieliśmy treningi. Mieliśmy trenera, który był naszym wychowawcą i razem z chłopakami codziennie trenowaliśmy. I gdy troszkę przestawiłem sobie tą definicję naszej klasy na naszą drużynę, to bardzo poczułem tą serię. I stwierdziłem, że gdy myślę sobie o tym, jakie mieliśmy zaangażowanie, jaką mieliśmy pasję, jak współpracowaliśmy na boisku, pomimo tych wielu różnic, jak mieliśmy wspaniałego trenera, który prowadził nas, to naprawdę na maksa poczułem tę serię. Tak jak wspominałem na początku, dziś skupimy się na tym, co wspólnie możemy robić, jak wspólnie możemy służyć. I jak możemy przeczytać w słowniku, drużyna to zorganizowany zespół ludzi, powołany do wykonywania wspólnego zadania. Kościele, czy razem nie tworzy się rzeczy łatwiej? Myślę, że tak. Czy razem niełatwiej jest pójść dalej? Myślę, że tak. Czy razem, pomimo wielu różnic, nie jesteśmy silniejsi? Jasne, że tak. Bo wierzę, że Kościół to tak naprawdę drużyna. Jezus również miał swoją drużynę. Gdy cofniemy się 2000 lat wstecz, możemy zapoznać się z tym, jak budował zespół, jakich ludzi powołał do tej drużyny. I w Ewangelii Mateusza czytamy. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył 2 braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Dalej w Ewangelii czytamy. W Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Czytamy, jak Jezus zaczął budować swoją drużynę. I gdy na pierwszy rzut oka przeanalizujemy, kogo powołał do tej drużyny, to można by sobie pomyśleć, chyba się pomylił. Chyba to nie byli właściwi ludzie. A w skład tej drużyny wchodzili ludzie, którzy gdy Jezus prosił ich w bardzo ważnym momencie o modlitwę, a zaraz gdy miał zostać wydany na śmierć. Oni zasnęli. I wiecie, z jednej strony to jest smutne, ale jesteśmy tylko ludźmi i tutaj na sali jest pewien dżentelmen, o którego zasypianiu w różnych sytuacjach krążą legendy. Ma na imię Olek. Myślę, że brawa jak najbardziej wskazane. I wiecie, Olek, chciałem cię uspokoić. On śpi, okej. Okay. Wiecie, tak jak powiedziałem, o nim krążą legendy, a bardziej o jego zasypianiu w różnych sytuacjach. I ponoć tylko dlatego nie ma prawa jazdy, bo zasnąłby na pierwszym czerwonym świetle. Także Olek, spokojnie. Nie wiem, gdzie jesteś, ale to nie jest tylko twój problem. Możemy też czytać o tym, jak Jezus powoływał Mateusza, celnika, osobę w tamtych czasach znienawidzoną przez swój naród, przez naród izraelski. Mateusz był celnikiem i pobierał często według Izraelitów zbyt duże opłaty właśnie od nich. Przekazywał je do cesarza rzymskiego, który panował wbrew woli Izraelitów. I Mateusz przy tym sam nieźle się bogacił. Albo Szymon zwany Piotrem. Jezus, nie wiem, czy pamiętacie, czy czytaliście, ale kiedyś powiedział, że ty jesteś skałą, na której zbuduje swój kościół. A ten zdradził go 3 razy i 3 razy się go wyparł. Także co to znaczy dla nas? Bóg potrzebuje każdego z nas. Każdego z nas. Niezależnie od tego, ile błędów popełniłeś, niezależnie od tego, jak bardzo niedoskonały jesteś, Bóg potrzebuje takich rybaków i celników. Bóg do realizacji swojej misji potrzebuje nas i On to dawno zaplanował. Dlaczego Jezus wybrał 12, a nie jednego? Ponieważ, zaskoczę was, potrzebował drużyny. Drużyny, gdzie jeden będzie słabszy, drugi będzie silniejszy, gdzie będą wspierać się nawzajem. I wiecie, myślę, że część z was oglądała mecz ostatnio, Polska-Anglia. Wiem, że Krzysiu był nawet na żywo, oglądał na żywo, opowiadał mi dzisiaj chwilę o tym. Także wiecie, nasza reprezentacja myślę, że jest dość dobrym przykładem. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Mamy tam Lewandowskiego. Szacuneczek. Mamy tam Lewandowskiego i czasami, wiecie, mówi się, że o, Lewandowski sam wygrał mecz. Ale tym razem ten mecz nam pokazał, że aby wygrać, a bardziej strzelić bramkę Anglikom, Lewandowski nie był w stanie zrobić tego sam. Potrzebował głowy kolegi, od której odbił piłkę, a ta trafiła do bramki. Chwała Bogu za tą reprezentację. Miałem jeszcze jeden żart o nich, ale niestety od środy jest już nieaktualny, ponieważ pokazali, że naprawdę potrafią. I potwierdzenie tego mamy również w Biblii. Jak bardzo różnych ludzi potrzebujemy. Jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, jak Paweł porównuje Kościół do ciała. Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. Kochani, wracając do Jezusa i do Jego uczniów. Ich zgrupowanie trwało 3 lata. W przeciągu tych 3 lat Jezus inwestował w nich, Jezus prowadził ich, Jezus nauczał ich, aby gdy On odejdzie, oni byli w stanie ponieść dalej Ewangelię. Jezus jak prawdziwy trener miał na rozwój każdego bardzo dokładnie przemyślany plan, ale wiedział, co chce zrobić z nich wszystkich, jaki zespół chce zbudować i dokąd chce ich doprowadzić. Jezus z czasem dawał im coraz praktyczniejsze lekcje. Coraz bardziej angażował ich, dawał im coraz większe wyzwania. I o jednej z takich lekcji czytamy w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy, niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wy dajcie im jeść. Oni na to, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ludzie byli głodni. A jak często my jesteśmy głodni tego, co możemy dostać od Jezusa? Jak często nasi znajomi, nasi bliscy, nasza rodzina jest głodna bezwarunkowej miłości, nieoceniania, akceptacji takiego, jakimi jesteśmy. Jak często głodni są nieporównywania, jak często brakuje ludziom pokoju. Uczniowie chcieli, aby ludzie nie musieli głodować, ale sami z siebie nie mogli ich nakarmić. My również w tym wszystkim, co robimy jako Kościół, potrzebujemy Jezusa. Bez Niego nie chcemy robić nic. Nie mieli zbyt wiele, ale nie mieli na tyle dużo, aby nakarmić wszystkich, ale oddali Jezusowi wszystko, co mieli. A On zrobił z tego coś cudownego. On to rozmnożył. Jak często myślimy o sobie, Boże, co ja takiego mam? Co ja mógłbym dać? Przecież jestem taki, tutaj nie dałem rady. Ale Bóg właśnie potrzebuje nas takich, jakimi jesteśmy. Nieważne, co masz. Ważne, co On może z tym zrobić. Czytamy, że Jezus rozmnożył chleb, ale to uczniowie nakarmili ludzi. Jezus rozpoczął coś cudownego, ale żeby zrealizować ten plan, potrzebował uczniów. Nie jednego, nie dwóch, ale musiał zaangażować ich wszystkich, ponieważ to uczniowie nakarmili ludzi. Musieli ze sobą współpracować, musieli stworzyć zespół, który wspierał się nawzajem. To było bardzo duże wyzwanie. Tam było kilka tysięcy, przynajmniej kilka tysięcy ludzi. Co dzisiaj może być chlebem? Pewnie zastanawiacie się od 20 minut, po co mu ten chleb. To wam teraz powiem. Co dzisiaj może być chlebem, którego tak potrzebujemy? Którego tak wielu z ludzi, którzy przychodzą tutaj, potrzebują? To mogą być nawet takie proste rzeczy, jak to, jak Agata uśmiecha się, witając nas wszystkich, pokazując, że czekamy na ludzi, pokazując, że wszyscy jesteśmy wyjątkowymi gośćmi. To może być jej uśmiech tylko i aż, który zmienia bardzo dużo. W ten sposób ona roznosi chleb. Z drugiej strony to może być pełna wiary modlitwa Ewy i Sylwka. Może nie znacie tych ludzi, ale oni modlą się przez cały tydzień o nas wszystkich, o to spotkanie. I ta ich modlitwa to jest właśnie roznoszenie chleba. A z trzeciej strony, to może być czas, który Olek, ty nie jesteś Olek, ty jesteś Piotrek, który Olek, zawsze tam siedzi, ktoś go wygryzł, który Olek poświęca, że swoją cudowną żoną na to, żeby inwestować swój czas w rozwój młodzieży w Echo. I to jest roznoszenie chleba. I dzięki takim ludziom jak on, dzisiaj z nami jest Natalia, która
została nakarmiona przez Olka, która dzisiaj roznosi z nami chleb, służąc w Echo Kids, karmiąc tych najmłodszych, mówiąc im o Jezusie, który jej uratował życie. I to może być ten chleb dzisiaj. I wiecie, ja również potrzebowałem zostać nakarmiony.
A niektórzy z was pewnie znają moją historię, ale jest tu na sali moja żona i moja siostra, które znają mnie najdłużej. I myślę, że chociaż pomimo tego, że są kobietami wielkiej wiary, gdybyście zapytali je kilka lat temu, to myślę, że nie wyobrażałyby sobie, że dzisiaj będę tu stał, pełen pasji służył wam, służył Bogu i mówił o Jezusie. Bo kiedyś moje życie tak nie wyglądało. Wiecie, kiedyś szukałem tego pokarmu, ale w złych miejscach. Kiedyś próbowałem za wszelką cenę udowodnić moim kolegom, że zasługuję na ich akceptację, robiąc często przykre rzeczy. Kiedyś skupiałem się głównie na sobie i na swoich problemach. Nie widziałem problemów ludzi wokół. Myślałem, że to ja mam największe problemy. Kiedyś moją główną pasją i głównym zajęciem było codzienne palenie zioła i aby to ukryć to uzależnienie, przez lata okłamywałem swoich najbliższych. Po prostu szukałem chleba. Tylko nie w tym miejscu, w którym powinienem. Byłem głodny i chciałem jeść. Ale zamiast przyjść do Boga, szukałem tego pokarmu w miejscach, w których nigdy, nigdy nie najesz się do syta. Do czego potrzebuje nas Bóg? Abyśmy umarli za innych? Raczej nie. Abyśmy kogokolwiek zbawili? Jasne, że nie. Ofiara, którą był Jezus Chrystus, jest wystarczająca i idealna. Ale Bóg pomimo tego potrzebuje nas. Od początku zaplanował to tak, że Jezus zbawi świat, ale nas użyje do tego, że rozniesiemy tą dobrą nowinę na cały świat. I może dzisiaj obserwujesz, jak inni grają. I to jest okej. To jest jak najbardziej okej. Jak inni służą Bogu. Ale może chciałbyś dołączyć. Tylko myślisz, ale co ja tam wniosę? Nie dam rady. A może próbowałeś już. Może próbowałaś służyć i byłaś w tym. Byłaś w tej drużynie przez lata, ale coś odciągnęło cię. Chciałem wam powiedzieć, że takie uczucia są mega normalne. Nie ma co ich się wstydzić. Prawdopodobnie każdy z nas miał lub będzie miał takie uczucia, ponieważ jeśli Bóg wlewa w twoje serce takie marzenia, to jesteś też na celowniku kogoś innego, kto stara się odciągnąć cię od tego i ja również tak mam. Chciałbym na koniec powiedzieć wam o śnie, który miałem, który na początku myślałem, że może dotyczy tylko mnie, ale wydaje mi się, że nie tylko. Kilka miesięcy temu miałem trudny czas, trudny sezon, a gdzieś zabrakło mi wiary. Wiary nie tyle w Boga, co w to, że On mnie potrzebuje. Wiary w to, że On mnie w ogóle powołuje do czegokolwiek. I wiecie, dałem się okłamać. I przez kilka tygodni nie mogłem w nocy spać. Zmagałem się z tymi myślami. Aż w końcu, dzięki Bogu, pomimo naszej dwójki dzieci, spaliśmy dobrze. I Bóg dał mi sen. Wierzę, że to On mi dał ten sen. Śniło mi się, że w wieku 31 lat, mam tyle teraz, wznowiłem treningi piłki nożnej. Wiem, dla niektórych z was to niebezpieczne doświadczenie i kiedyś mieliśmy nawet takie rozgrywki w kościele, ale one zostały przez pastora odwołane. Ponieważ większość wylądowała na sorze. Ale pomimo tego, przyśniło mi się, że jestem na treningu, że mam tyle lat, co mam, że mam wspaniałego trenera, mam cudowną drużynę, że mój trener ma zaplanowany każdy krok, że ma zaplanowany każdy trening. Trenowałem, aż w końcu powiedziałem do tego trenera: trenerze, masz tylu bardziej utalentowanych ludzi. Przecież jestem stary. Mam 31 lat. Zajmij się kimś innym. Zainwestuj w ten czas w kogoś innego. I wtedy on mi powiedział: twoją rolą nie jest przejmowanie się. Twoją rolą jest jedynie wykonywanie moich poleceń. Ja mam przemyślany każdy krok. Mam zaplanowany każdy dzień. Mam zaplanowany każdy trening i poprowadzę cię, jeśli tylko będziesz tego chciał. Jeśli zaufasz mi i skupisz się na mnie, a nie na swoich ograniczeniach. I powiedział mi: twoje ograniczenia dla mnie nie są ograniczeniami. Pamiętam, jak usłyszałem od niego: doprowadzę cię do najwyższego poziomu. Będziesz grał na poziomie reprezentacji razem ze swoją drużyną, jeśli tylko tego będziecie chcieli. I wiecie, jak to bywa? Na koniec snu obudziłem się. No i w śnie niestety nie doszedłem do poziomu reprezentacji. Ale może dobrze, bo bym zwariował. I pomyślałem sobie: Boże, po co mi ten sen? Dzięki Bogu był on mega oczywisty w sezonie, w którym byłem. I nie musiałem długo się zastanawiać. I zrozumiałem, że to Bóg mnie powołuje. To jeśli On mnie powołuje, to jeśli On mnie zna lepiej niż ktokolwiek inny, lepiej niż ja sam siebie, to On wie, w co musi mnie wyposażyć, aby wykorzystać mnie jak najlepiej, jakkolwiek to brzmi. I wiecie, w Biblii możemy czytać, jak czasami uczniowie na Jezusa mówili: rabbi. I oczywiście takie najpopularniejsze tłumaczenie to jest nauczyciel. Ale aby dopasować to do dzisiejszego kazania, do tej mojej drużyny, którą tworzyłem razem z moją klasą, pokopałem trochę dalej. Popytałem ludzi i okazało się, że też to słowo można tłumaczyć jako trener. A myślę, że drużyna, którą miałem, składająca się z mega różnych ludzi, tak bardzo utalentowanych, to był po prostu Kościół. Wierzę, że to byliście wy. Wierzę, że gdy będziemy razem współpracowali, wierzę, że gdy będziemy tworzyć prawdziwy zespół, wierzę, że gdy damy się poprowadzić Jemu, to dojdziemy dalej, niż możemy sobie wyobrazić. Że zdobędziemy więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Bóg powołuje każdego z nas. Każdego. Co więcej, Bóg, pomimo tego, że jest Bogiem, potrzebuje każdego z nas. Naszym zadaniem jest jedynie Mu dać się prowadzić. Kościół to drużyna. Drużyna powołana przez samego Boga do wspólnego głoszenia Ewangelii. Drużyna, która razem jest silniejsza. Drużyna, która składa się z różnych ludzi, którzy uzupełniają się nawzajem. Drużyna, którą prowadzi sam Jezus Chrystus.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.